Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam widzów telewizji Trwami. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, brzmi w następujący sposób. Narodziny komunistycznej Polski. A temat ten realizujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan dr Leszek Pietrzak, historyk. Szczęść Boże, witam pana serdecznie na tej telewizji Trwam. Panie doktorze, dzisiaj 24, prawda? Dwa dni temu, 22 lipca, jeszcze sięgając pamięcią przed rokiem 1990 w naszej ojczyźnie, był to dzień, w którym no było wiele, a zwłaszcza w Warszawie, prawda, te główne uroczystości związane z dniem właśnie 22 lipca, to i parady, i festyny, i pokazy sprawności milicji obywatelskiej oraz różnych akrobatów, to występy artystyczne, to także różnego rodzaju możliwość zakupienia towarów, których zazwyczaj w sklepach brakowało. To odwiedziny różnych dygnitarzy, a to wszystko właśnie związane z tą datą 22 lipca, kiedy to w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej obchodzono święto odrodzenia Polski. Ta data 22 lipca najmłodszym pokoleniom no, za wiele nie mówi. Starsze pokolenia faktycznie kojarzą, że było takie święto. Panie doktorze, może rozpocznijmy nasze spotkanie od takiego tła historycznego, tego święta odrodzenia Polski. Skąd ono się wzięło, czym ono było?
No właśnie, to było jedno z największych świąt w PRL-u, chyba największe nawet. Zostało ustanowione już w 1945 roku, miało upamiętniać uchwalenie przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego manifestu, co miało nastąpić, jak mówiła oficjalna wersja, 22 lipca 1944 roku. I zaledwie rok później Krajowa Rada Narodowa, taki samozwańczy parlament stworzony przez komunistów, no, uchwaliła, że będzie to święto państwowe, święto odrodzenia Polski, takie nazwano. Zamysł był taki, żeby to święto odrodzenia Polski zastąpiło obchodzone przed wojną święto niepodległości, święto obchodzone 11 listopada. To miało być nowe święto symbolizujące nowy porządek, porządek Polski powojennej, komunistycznej Polski. Wśród historyków jest taka opinia, że jeśli 1 maja to były imieniny PRL-u, to 22 lipca były urodzinami PRL-u. Więc bardzo ważne święto, najważniejsze, tak jak powiedziałem, zostało bardzo szybko ustanowione. Ono utrwalało ten mit, jakoby PKWN tutaj 22 lipca w Chełmie wydał ten manifest. To miało symbolizować taki początek procesu budowania tej powojennej Polski, Polski rządzonej przez komunistów. Ten mit był utrwalany. I powiedziałbym tak, że ustanowienie tego święta było elementem takiego szerszego procesu tworzenia nowej rzeczywistości. Częścią tego procesu było znoszenie świąt państwowych, świąt ustanowionych w niepodległej II Rzeczpospolitej i wprowadzanie w ich miejsce nowych świąt, a bądź nie wprowadzanie. No, tutaj wystarczy wspomnieć o bardzo ważnym święcie obchodzonym przed wojną, czyli święcie Konstytucji 3 maja, które zostało przez komunistów nieco później zniesione w 1951 roku i akurat w jego miejsce nie ustanowiono nowego święta. No ale w przypadku święta niepodległości to miało go zastąpić święto odrodzenia Polski i ono rzeczywiście pełniło taką rolę takiego święta jak święto niepodległości przed wojną. Tak? Było najważniejszym świętem, bardzo hucznie obchodzonym. Władze do obchodów tego święta przywiązywały wielką wagę.
Tak, naszym dzisiejszym tematem jest sformułowanie narodziny komunistycznej Polski. I to właśnie tutaj ten manifest odgrywa taką kluczową, prawda, rolę, ponieważ dla władz PRL-u to właśnie to wydarzenie było takim aktem założycielskim, prawda? Wspomnijmy, że nazywany również był to manifest lubelski błędnie, ponieważ uważano, że właśnie był on tam podpisany w Lublinie, a prawda jest taka, że był on podpisany zupełnie gdzie indziej. Może jeszcze wspomnijmy, czym był właśnie ten manifest.
To był taki dokument programowy PKWN-u, komunistów. On po pierwsze dokonywał swoistej takiej politycznej decyzji, bo we wstępie tego dokumentu jest powiedziane, że jedyną legalną władzą w wyzwolonej Polsce jest Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. De facto ten dokument delegalizował rząd polski w Londynie, ten rząd legalny, mający kontynuację rządów drugiej, będący kontynuacją rządów II Rzeczypospolitej. No, ten dokument również postulował wiele reform, tak? Mówił o przywróceniu praw demokratycznych, mówił o reformach socjalnych, społecznych. Był bardzo gładko napisany. On miał być strawny dla każdego Polaka, bo generalnie chodziło o to, żeby PKWN przedstawił dokument, który byłby do zaakceptowania przez, jak nie większość, to sporą część przynajmniej Polaków. Dlaczego taki zabieg tutaj zastosowano w tym dokumencie? Otóż Polacy nie akceptowali komunizmu. Komunizm był dla nich czymś obcym, bezbożnym, sowieckim. Było jasne, że PKWN to dla nich jakieś obce ciało, tak? To nie jest rząd, to jest rząd, jeśli już, to uzurpatorski. Więc tutaj chodziło o taką zasłonę dymną dla faktycznych intencji, celów komunistów w powojennej Polsce. Dlatego ten dokument, on nie mówił o komunizmie, nie mówił o socjalizmie, tam takich rzeczy nie było. Był bardzo gładko napisany. On miał symbolizować taki pierwszy krok komunistów w budowaniu nowej Polski, rzekomo sprawiedliwej, uczciwej, takiej, w której wszyscy będą żyli dostatnio i uczciwie. I dlatego bardzo szybko postanowiono ten krok, uchwalenie manifestu PKWN-u, utrwalić w historii, zapisać w historii. Wprowadzono święto. Ta historia była powielana w podręcznikach szkolnych, w syntezach naukowych, były wystawy. No, upamiętniano to wydarzenie na różne sposoby.
I może właśnie wspomnijmy o tym, w jaki sposób upamiętnowano to wydarzenie, bo komuniści propagowali ideę, że wraz z podpisaniem tego manifestu lipcowego Polska odzyskała wolność po latach niemieckiej okupacji i właśnie to święto, o którym pan doktor wspomniał, które 22 lipca było obchodzone od 1945 roku. I z czym wiązało się to święto? W jaki sposób właśnie upamiętniwano to wydarzenie?
No więc tutaj istniały obchody tego święta, bardzo takie rozbudowane. Na początku, po wojnie, zaraz po ustanowieniu tego święta w latach 50. i 60. w miastach organizowano wielkie pochody. Partyjni dygnitarze pozdrawiali biorących udział w tych pochodach ludzi. Oczywiście oni, obowiązek był uczestniczenia w tych pochodach. Potem trochę zmieniono obchody tego święta. Już bardziej w czasach Gierka chciano nadać takiej większej lekkości tym obchodom, czyli zamiast pochodów były turnieje, festyny, pikniki, konkursy jakieś sportowe. To były takie dwie zasadnicze formy. Ale oczywiście te święta zawsze były obchodzone w ten sposób, że działo się wiele rzeczy. Po pierwsze, uchwalano akty prawne, zwłaszcza te akty wyższej rangi. No, warto przypomnieć, że PRL-owska konstytucja została uchwalona dokładnie 22 lipca 1952 roku, aby podkreślić też znaczenie tego święta. To, że ta konstytucja niejako wypływa z tej deklaracji programowej PKWN-u, z tego manifestu, prawda? No, w trakcie tego święta oddawano do użytku wielkie inwestycje. W 1973 roku, 22 lipca, uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P, słynnego Malucha. To było pokazywane. Rok później, 22 lipca 1974 roku, uruchomiono port północny. No, również wielka inwestycja mająca podkreślać to, że ta Polska się rozwija, ta Polska, którą zaczęliśmy budować 22 lipca 1944 roku, się rozwija, jest coraz bogatsza, zasobniejsza, nowocześniejsza. Ale nie tylko inwestycje. Z okazji tego święta nadawano odznaczenia, zwłaszcza te odznaczenia takiej wyższej rangi, jak na przykład Order Virtuti Militari. 22 lipca 1974 roku Order Virtuti Militari został przyznany pierwszemu sekretarzowi Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego Leonidowi Breżniewowi. To było wielkie wydarzenie, pokazywane bez przerwy w telewizji. Ale oczywiście taką Polaków zmuszano do udziału w tych wszystkich obchodach, formach tych obchodów. Lepiej zaopatrywano wówczas sklepy. Do sklepów rzucano deficytowe towary. Ta Polska na jeden dzień wydawała się być taką zasobniejszą niż na co dzień, bardziej radosną niż na co dzień. Usiłowano temu świętu nadać trochę radości, tak? Propaganda oficjalna w czasie tego święta wmawiała Polakom, jakim to jesteśmy mocarstwem, bogatym, zasobnym państwem. To państwo zaczęliśmy właśnie budować 22 lipca 1944 roku, tak, od przyjęcia tego PKWN-u. Ta retoryka z okazji tego święta, retoryka władzy była bardzo, bardzo rozbudowana. I tak w zasadzie było do końca PRL-u. Dopiero jak w kwietniu 1990 roku zniesiono to święto, to święto już poszło do lamusa historii. Wówczas przywrócono święto niepodległości, święto obchodzone 11 listopada. Także to święto w tej chwili pozostaje tylko we wspomnieniach już, powiedzmy sobie szczerze, starszego pokolenia. Młode pokolenie już nie kojarzą tego święta, nie mają tego święta zapisanego w swojej pamięci.
I bardzo dziękować Panu Bogu, prawda? Ponieważ tą taką myślą przewodnią to było też, to co już Pan doktor podkreślił, pewnego rodzaju właśnie takie wpajanie nam, jak to dobrze, że jest ten wielki brat, jak to dobrze, że on rozpościera nad nami swoją opiekę i budowanie takiej otoczki przyjaźni Polski z Związkiem Radzieckim. A to było takim motywem przewodnim właśnie tego dnia.
Tak, przy każdej okazji to podkreślano, ten bratni sojusz ze Związkiem Sowieckim. Tak naprawdę bratni sojusz ze Związkiem Sowieckim był niejako warunkiem życia tego PRL-u. Przy każdej okazji, a zwłaszcza w trakcie święta odrodzenia Polski, podkreślano, że tak naprawdę ta Polska, która się narodziła w lipcu 1944 roku, powstała dzięki wysiłkowi Armii Czerwonej, dzięki pomocy Związku Sowieckiego. To bardzo mocno było wówczas podkreślane w czasie tego święta.
To też, co zostało już tutaj podkreślone, czyli wymazanie tych dwóch świąt, jakże ważnych dla nas, 11 listopada i 3 maja, prawda? I wprowadzenie właśnie 22 lipca, czyli jakby chęć stworzenia historii na nowo.
Tak, oczywiście, elementem budowy nowej rzeczywistości, rzeczywistości budowanej przez komunistów, było właśnie zamazywanie przeszłości, wymazywanie tego wszystkiego, co wiązało się z patriotyzmem, z niepodległością. Wszystkie święta w zasadzie, które symbolizowały odrodzenie Polski w 1918 roku, ten polski wysiłek wtedy, zostały usunięte z kalendarza świąt państwowych. Wprowadzono nowe święta. Święto odrodzenia Polski było najważniejsze. Ono miało symbolizować tą Polskę powojenną, Polskę stworzoną przez komunistów, prawda, PRL. Tamte święta usunięto. Tak jak powiedziałem, był to bardzo ważny element budowy tej nowej rzeczywistości, rzeczywistości komunistycznej, rzeczywistości PRL-u.
Tak, ten dzień jeszcze 22 lipca i właśnie tworzenie tej rzeczywistości, no, zakłamanej, ponieważ choćby o tym mówi pewien fakt. Właśnie w tym dniu trwały przygotowania przez miesiące, prawda, do właśnie tego dnia 22 lipca i między innymi zakłady szły w pewnego rodzaju takie konkurencje, prawda? Kto wyrobi większą normę, między innymi w tym się to przekładało, a propaganda no, mówiła, że wszyscy właśnie pracownicy przyjmują z wielkim aplauzem to, że właśnie, żeby powiększać tą normę do wypracowania.
To prawda, to był jeden z elementów obchodów tego święta, więc ślubowanie produkcji, konkurencja w ogóle, kto wyższą normę osiągnie. Ja jeszcze tu nie wspomniałem o jednej rzeczy. Otóż bardzo często 22 lipca nadawano nazwy placom, ulicom, statkom imieniem 22 lipca. No, praktycznie co roku gdzieś pojawiało się w jakimś mieście nazwa 22 lipca. Tak? Czy to był zakład pracy, czy to była ulica, czy to był plac, czy na przykład w miastach portowych bardzo często statkom nadawano imię 22 lipca, więc to był taki element, to był rytuał wręcz, powiedzmy, związany z obchodami tego święta. Ale wracając do samej historii tego święta, otóż ta oficjalna wersja narodzin tej komunistycznej Polski, które to narodziny miał symbolizować ten manifest PKWN-u, przyjęty rzekomo 22 lipca w lubelskim Chełmie. No to jest historia całkowicie nieprawdziwa. Nic w niej nie jest prawdą. To jest historia, którą nawet po latach ciężko jest obalić, ciężko ją odkręcić. Ale ona jest całkowicie nieprawdziwa. Ja bym powiedział tak, no, przygotowania, takie już praktyczne przygotowania do utworzenia nowego polskiego rządu Stalin podjął już w grudniu 1943 roku. To wtedy już Związek Patriotów Polskich utworzony przez Stalina w czerwcu 1943 roku szukał kandydatów do tego PKWN-u. No, ale bardzo szybko pojawiły się dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, jak ma się ten rząd nazywać, bo jeszcze nie wiedziano, że będzie to PKWN, tak? No, komuniści polscy, ci ze Związku Patriotów Polskich zaproponowali Stalinowi, żeby to była delegatura Krajowej Rady Narodowej. Krajowa Rada Narodowa to był taki samozwańczy organ stworzony przez działaczy Polskiej Partii Robotniczej w Warszawie. No ale Stalin, jak to usłyszał, stwierdził, że to jest za niska ranga. Wówczas Mołotow, szef sowieckiej dyplomacji, zaproponował, że niech będzie to Komitet Wyzwolenia Narodowego. To była taka analogia z komitetami, jakie powstały we Francji i w Jugosławii w czasie II wojny światowej. Ale Stalinowi też to się nie za bardzo spodobało. Dopiero jak dodał przymiotnik Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, no to już wtedy była nazwa, prawda? Ten pierwszy element został rozwiązany. I drugi element to był taki, kto ma powołać ten PKWN. No bo pamiętajmy, no Stalin nie mógł tego zrobić osobiście, bo by to źle wyglądało. Nikt by poważnie nie traktował takiego polskiego rządu, polskiego komitetu powołanego bezpośrednio przez Stalina. Poza tym Stalin liczył się z tym, że zapewne przeciwko takiej decyzji zaprotestowaliby alianci zachodni. Więc przez kilka miesięcy zastanawiano się, kto w zasadzie ma powołać ten PKWN, bo trzeba było jakąś ścieżkę wiarygodnie wyglądającą, przynajmniej na pierwszy rzut oka, stworzyć. No wtedy było już kilka ciał stworzonych przez komunistów. W kraju, tak jak powiedziałem, działała Polska Partia Robotnicza, działała Krajowa Rada Narodowa, taki organ, który miał być według Stalina takim parlamentem. Tak? I w Związku Sowieckim był Związek Patriotów Polskich, było Centralne Biuro Komunistów Polskich. Ale Stalin wybrał do roli organu wiodącego Krajową Radę Narodową. Zdecydował, że to ona ma powołać ten Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. I rzeczywiście Krajowa Rada Narodowa 20 lipca 1944 roku powołała Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Informacja o tym pojawiła się wówczas w sowieckich mediach. Później pojawiła się informacja, że 22 lipca PKWN wydał manifest. No i jak to było? Otóż pierwsze posiedzenie PKWN-u rzeczywiście odbyło się w Moskwie, w jednej z moskiewskich kamienic przy ulicy Puszcznej. Tam PKWN zebrał się po raz pierwszy, ale tak naprawdę to było takie spotkanie niewiele znaczące. Cały czas jeszcze trwały prace nad manifestem. Manifest ostatecznie dopiero 23 lipca 1944 roku został wydrukowany w jednej z moskiewskich drukarni, ale członkowie PKWN-u nadal siedzieli w Moskwie. Stalin udzielał im instrukcji. Zanim ich wypuścił do Polski, to zawarł z członkami PKWN dwa porozumienia, bardzo istotne porozumienia. Pierwsze dotyczyło relacji pomiędzy władzami sowieckimi a PKWN-em na wyzwolonych terenach i de facto to porozumienie oddawało Polskę, tą wyzwoloną Polskę jurysdykcji sowieckiej. To miało znaczenie oczywiście w walce z podziemiem, w walce z Armią Krajową później, bo Sowieci zyskali dzięki temu pewien instrument, tak? To oni odpowiadali za działania w Polsce prawnie, tak?
A panie doktorze, właśnie...
Drugie porozumienie, jeszcze dokończę, drugie porozumienie dotyczyło granicy, czyli członkowie PKWN-u podpisali porozumienie, w wyniku którego ta granica miała przebiegać na linii Kerzona. De facto polskie Kresy znalazły się przy Związku Sowieckim. I te oba porozumienia zabezpieczały sowieckie interesy, interesy Stalina. Dopiero po tych dwóch faktach PKWN przybył do Lublina, do hełma lubelskiego i tam po raz pierwszy odczytano manifest PKWN. Ale tak jak powiedziałem, był to dopiero 27 lipca 1944 roku. Więc widzimy tutaj, że ta historia jest zupełnie inna od tej, którą mogliśmy usłyszeć w czasach PRL-u, czy przeczytać w podręcznikach, jakie wówczas obowiązywały w szkołach.
A zdaniem pana doktora, który moment właśnie po II wojnie światowej miał kluczowe znaczenie w tym, że znaleźliśmy się właśnie pod tą strefą sowieckich wpływów?
Tutaj w tej kwestii są różne zdania polskich historyków. Dla mnie osobiście ja uważam, że takim granicznym wydarzeniem jest kwestia ujawnienia zbrodni w Katyniu przez Niemców. To, jak pamiętamy, nastąpiło 13 kwietnia 1943 roku, kiedy niemieckie radio poinformowało o odkryciu grobów, masowych grobów polskich oficerów w Katyniu. No, po ujawnieniu tej informacji z inicjatywy polskiego rządu w Londynie został zgłoszony wniosek do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o wyjaśnienie tej zbrodni. W reakcji na ten polski wniosek Stalin zerwał oficjalne stosunki z rządem polskim w Londynie i od tej pory zaczął go uznawać za nielegalny, prawda? To był koniec kwietnia. Na początku maja Stalin podejmuje, potem następuje taka sekwencja już konkretnych wydarzeń, które zmierzają w kierunku tej prawdy, że Polska powojenna będzie w strefie wpływów Stalina. Na początku maja 1943 roku Stalin przystępuje do tworzenia nowego polskiego wojska, tak? Do tej słynnej dywizji kościuszkowskiej, która była tworzona w obozie w Sielcach nad Oką. To jest wojsko, które jest niezależne od naczelnego wodza, od rządu polskiego w Londynie. Potem tworzy Związek Patriotów Polskich w czerwcu 1943 roku kolejne takie ciało, uzależnione od niego zresztą. W grudniu 1943 roku powstaje Krajowa Rada Narodowa i rozpoczynają się prace nad przygotowaniem już tego rządu, tego PKWN-u, prawda? No potem oczywiście gdy jest już jasne, że Armia Czerwona niebawem przekroczy linię Bugu i wejdzie na tereny Lubelszczyzny, na tereny tej powiedzmy rdzennej Polski, no to te przygotowania do utworzenia PKWN-u nabierają już rozpędu i to, że tak powiem, dość szybko już następuje. Także reasumując, ja uważam, że takim momentem granicznym, momentem, w którym Stalin już podejmuje decyzję, przesądza o tym, że Polska będzie po wojnie w strefie jego wpływów, to jest sprawa ujawnienia zbrodni katyńskiej, czyli to, co się wydarzyło 13 kwietnia 1943 roku. Wydaje mi się, że te wszystkie jego plany, wszystkie jego zamierzenia były konsekwencją ujawnienia zbrodni na polskich oficerach w Katyniu.
Też zastanawiającym jest to, jak PKWN, jak komuniści zdołali utrzymać się przy władzy w naszej ojczyźnie, gdzie no, nie mieli poparcia, gdzie społeczeństwo w zdecydowanej większości było przeciwne tej ideologii i tym, co ta ideologia niosła z sobą.
To prawda. To jest takie najprostsze pytanie, jakie tutaj się rodzi. Jak to się stało, że ten PKWN przetrwał, tak? Że on później przekształcił się w grudniu 1944 roku w rząd tymczasowy, no, że on utrzymał tą swoją władzę. I tutaj powiedzmy, no, nie byłoby to możliwe. Tak jak ojciec zaznaczył, komunizm no, był źle postrzegany w Polsce. To była obca ideologia, bezbożna. PKWN nie miał żadnego oparcia. To było obce ciało zupełnie. Polacy nie traktowali PKWN-u jako rządu, legalnego rządu. Wiedzieli, że ten legalny rząd to jest w Londynie, prawda? A to jest rząd Stanisława Mikołajczyka, tak? I jak to się stało? Otóż no, stało się to pod osłoną sowieckich bagnetów, tak? Dzięki wsparciu militarnemu, temu najbardziej realnemu wsparciu, PKWN mógł się utrzymać, komuniści mogli utrzymać się przy władzy. Zwróćmy uwagę na sytuację, tak? No, w lipcu 1944 roku Armia Czerwona wlewa się na tereny tak zwanej Polski Lubelskiej, tak? Tej Polski między Bugiem a Wisłą. Linia frontu stabilizuje się na prawie pół roku na linii Wisły, tak? Front dopiero idzie dalej na zachód, a w styczniu 1945 roku. I na tych terenach Polski Lubelskiej, na terenach, na których władzę miał sprawować PKWN, stacjonuje prawie 2 miliony sowieckich żołnierzy, różnych jednostek. No, historycy obliczyli, że przypadało 35 żołnierzy na kilometr kwadratowy, co przy gęstości zaludnienia 75 osób na kilometr kwadratowy, no to jest gigantyczna ilość. I przez te pierwsze pół roku, od lipca 1944 do stycznia 1945 roku, to tak naprawdę wszystko opiera się na Armii Czerwonej. Ta armia stacjonuje tutaj, broni władzy PKWN-u. Pod ziemię musi zejść głęboko do konspiracji. No, nie jest możliwa w zasadzie ta konspiracja. No ale Stalin zakłada, że no, dobrze, na razie mamy Armię Czerwoną i to Armia Czerwona zapewnia utrzymanie się PKWN-u przy władzy. Jest taka rozmowa Stalina z przedstawicielami PKWN-u w październiku 1944 roku na Kremlu, kiedy Stalin mówi do delegacji PKWN-u wprost: gdyby nie Armia Czerwona, to w ciągu tygodnia wystrzelaliby was jak kuropatwy. Musicie jakoś tą władzę bardziej realnie sprawować, budować, tak? No bo musicie się przygotować do roli, jaką wam wyznaczyłem. Tak jak powiedziałem, przez te pierwsze pół roku to Armia Czerwona zapewnia władzę PKWN-owi. No ale Stalin też, tak jak powiedziałem, wie, że ta armia kiedyś przesunie się na zachód, tak? Bo pójdzie z nową ofensywą. Więc jesienią 1944 roku na tereny Polski Stalin ściąga dodatkowe siły NKWD. Są to co najmniej trzy dywizje. Jedna z nich jest kluczowa, 64. Zbiorcza Dywizja NKWD. Ona liczy kilkanaście tysięcy żołnierzy, a więc liczy więcej ludzi niż cały resort bezpieczeństwa PKWN. I to ona po odejściu Armii Czerwonej będzie zapewniała ochronę PKWN-owi. Co ciekawe, jeden z pułków tej dywizji był odpowiedzialny za bezpośrednią taką osobistą ochronę PKWN-u, prawda? Czyli jednostka obca odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo polskiego rządu. I te jednostki PKWN-u są rozbudowywane, one przejmują wiosną 1945 roku główny ciężar walki z polakowskim podziemiem. One są w Polsce dość długo, bo dopiero zostały wycofane po wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku, tak naprawdę dopiero wiosną 1947 roku opuściły Polskę. I to na tych siłach, czyli na Armii Czerwonej i potem na NKWD, na jednostkach NKWD, opierała się władza komunistów. Bez tego PKWN nie byłby w stanie utrzymać się przy władzy. Polacy nie zaakceptowaliby władzy PKWN, władzy obcej, władzy nielegalnej. Tak bym odpowiedział na to pytanie.
Narodziny komunistycznej Polski, temat, który podejmujemy. Naszym dzisiejszym gościem jest pan dr Leszek Pietrzak, historyk. A my pragniemy zaprosić widzów Telewizji Trwam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe są następujące: 56 657 0011, to z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. A także dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 300 lub 536 600 400. I wracając do naszej rozmowy dzisiejszej na temat narodzin komunistycznej Polski, to też spójrzmy na Czechosłowację, na Węgry, na Rumunię, na Bułgarię, na pozostałe państwa, które znalazły się pod wpływem sowieckim. Jak tam wyglądało wprowadzanie tych komunistycznych rządów? Czy to była pewnego rodzaju kalka, czy każdy kraj miał swoją specyfikę?
No więc właśnie, Polska była pierwszym krajem, którym tutaj zaczęto instalować komunistyczne rządy, więc w pewnym sensie ta technologia zaprowadzania komunizmu przećwiczona w Polsce była użyteczna w innych krajach. W wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w której zaprowadzono komunistyczne rządy, ten scenariusz był podobny, czyli powstawały różne ciała tworzone przez komunistów, które występowały w roli rządów, parlamentów czy prezydentów. I wszystko to opierało się na siłach NKWD, na Armii Czerwonej, najpierw na Armii Czerwonej, a potem na NKWD. Ale były też takie kraje, w których istniały już, funkcjonowały już legalne władze, one urzędowały i taki scenariusz w tak czystej postaci nie był możliwy do wprowadzenia, więc komuniści wówczas wywierali brutalną presję na te legalne władze, na legalny rząd, na legalnego prezydenta, doprowadzając ich wcześniej czy później do ustąpienia. No, taki model zafunkcjonował między innymi w Czechosłowacji. Ale tak jak powiedziałem, we wszystkich krajach kluczową rolę odegrały siły NKWD. Jeden z rosyjskich historyków mówi, że w 1945 roku Stalin oddelegował do Europy Środkowo-Wschodniej ponad połowę sił, wszystkich sił NKWD, aby wspomóc miejscowych komunistów w utrzymaniu władzy. Tak? I wiadomo również, że połowa z tej połowy została, tych sił NKWD, została skierowana do Polski. Więc Polska była tutaj chyba takim najtrudniejszym krajem do zaprowadzenia komunistycznych rządów. No ale Polska była dla Stalina najważniejszym krajem. W jednej z wypowiedzi już po zakończeniu II wojny światowej Stalin miał powiedzieć, że z nabytków, z sowieckich nabytków II wojny światowej najważniejsza jest Polska, bo Polska to brama do Europy.
Zapraszamy widzów Telewizji Trwam do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Eugeniusz, tym razem z okolic Kolonii w Niemczech, jestem ponad 30 lat, a z Polski z Kaszub, z Kościerzyny. Bardzo ciekawy temat, byłem nauczycielem sportu, chciałem zawsze oprócz sportu też historię, ale no niestety jak po wojsku doszedłem do jakiegoś rozumu, bo na pewno sobie, czy pan doktor przypomina, byłem wychowany też na tych kieszonkowych tygrysikach, gdzie mój ojciec musiał jak dużo na Pomorzu wojsku do Wehrmachtu, był zaciągnięty, moja matka była na przymusowych robotach 16 lat mając, także nasza historia to dopiero tak zacząłem swoim rozumem, ale później po tym co doszedłem do wniosku, że byłem wychowany na kłamstwie, odszedłem od historii całkowicie. I od 10 lat ja jestem z powrotem i robię dużo rzeczy. Dlaczego to było w stanie, że oni się utrzymali? Takie było, moja matka zawsze wspomina ten czas wyzwolenia, to wpadł, no taka była sąsiednia rodzina, że no niestety bardzo, bardzo, bardzo prawie analfabetyczna i wskakuje do babci. Wie pani co, sąsiadko, mój synek Joneczek dostał legitymację i pismokiem został. Właśnie tymi pismokami oni obstawili się, zastraszali. Dzisiaj nie można ludzi przemówić, gdzie są media, gdzie mamy różne media, możemy, ale ta siła ich mediów, tam nie było żadnych, nie? Było podsłuchiwane, czy ktoś wolną Europę słyszy. Nam zabrali mój ojciec w latach 50. była już 6 naszych dzieci. Miał 6, zabrali młyn, on nawet nie mógł być stróżem swoim. Nie? Tak to wyglądało. No, to jest nie do pomyślenia i jest dziwne, że do dziś dnia, łącznie z moją rodziną, wspominają niektóre rzeczy właśnie. Chyba pan doktor przyzna rację, że prawdopodobnie filmy typu Czterech Pancerny, który sam chyba 20 razy oglądałem, Klos i tam wszystko. To ma wpływ i moja generacja wspomina, że w nie ten 22 lipca, a również kotlety były w wojsku w tej kościerzynie naszej, to i piwko najlepsze przywieźli, nie wiem, leżaj się jakiś, to co przypominam. Także manipulowali i te skojarzenia zostają. A po drugie, no co się dzieje w tej Polsce, jak 1/3 Sejmu są sami historycy typu Komorowski, Tusk, Borusewicz i w jednych u nas radnych jest też, jakoś dziwno wszyscy historycy są, nie? A w szkołach średnich, w szkołach podstawowych dalej robili po szkołach politycznych. Moje pytanie jest takie do pana doktora też, dlaczego nawet PiS sobie nie poradzi, gdzie szkołami i uniwersytetami jest zalane lewactwo, ludzie poglądami, nawet bardzo młodzi nauczyciele, jest tak lewactwo. Tu w Niemczech był program na żywo i pan, jak to było, Kazimierz Wojcicki, wie pan co, to jest karygodne, że taki profesor z uniwersytetu nazywa Orbana bandytą i takie reprezentuje. Moje jest, dlaczego PiS sobie nie może radzić z tymi obstawieniami w szkołach i tego. Na koniec chciałbym pozdrowić kapelana Bractwa Kurkowego w Kościerzynie, księdza Mariana. Wszystkiego dobre i więcej, szkoda, że trochę późno. Te tematy nie dać zapomnieć, bo myśmy tyle złego w tym czasie przeszli. Serdecznie Bóg zapłać i wszystkego dobrego.
Panie Eugeniuszu, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za ten głos, za te tematy, które pan wprowadził, prawda? Bo tu kilka takich się wątków pojawiło. To zafałszowywanie rzeczywistości, prawda? Poprzez propagandę tą sowiecką. Drugi temat, budowanie tych pozytywnych odniesień do Związku Sowieckiego, chociażby ten film właśnie Czterej Pancerni i Pies. No i właśnie, dzisiejszy świat i wiele środowisk, które przesiąknięte są dalej właśnie tymi środowiskami komunistycznymi.
Tak, to prawda. Pan dotknął bardzo ważnego problemu. No, pamięć historyczna Polaków została zakłamana, została zdeformowana, może tak. No, pamiętajmy, że przez 50 lat tutaj funkcjonowaliśmy w warunkach bardzo takiej nachalnej propagandy. Obowiązywała kompletnie nieprawdziwa wersja historii, którą wtłaczano nam od najmłodszych lat. No i cóż, w tym obszarze mamy wiele do zrobienia. No, tutaj kłania się oczywiście rola szkolnictwa, rola uniwersytetów. No cóż, możemy rzeczywiście boleć nad tym, że nasze uniwersytety no, tej roli nie wypełniają. One zostały opanowane przez środowiska lewackie, ale przypomnę, że tak jest dzisiaj chyba w większości krajów, że segment oświaty, segment szkolnictwa wyższego jest opanowany przez środowiska lewackie. No te środowiska lewackie, im nie zależy na tym, one nie chcą, im nie zależy, żeby odkłamywać historię, żeby włączyć się w ten proces edukacji Polaków, w proces przywracania im pamięci historycznej czy edukowania ich w tym zakresie. Ja też boleję nad tym, że nawet w kręgach politycznych jesteśmy świadkami karygodnych wręcz wypowiedzi polityków, które dla mnie symbolizują ten proces deformowania pamięci. Przypomnę taką wypowiedź jednego z polityków SLD kilka lat temu, gdy mowa była o żołnierzu wyklętym, który działał do lat 60. Więc padła taka wypowiedź: biedaczek zapomniał, że wojna się skończyła. No, to świadczy o całkowicie zdeformowanej pamięci historycznej. Więc mamy dzisiaj do czynienia nadal z takim procesem, że możemy się przekonać na co dzień, że ta pamięć historyczna Polaków została zdeformowana i że trzeba jeszcze wiele zrobić, aby ją oczyścić z tych naleciałości komunistycznych. No, to zadanie, tak jak pan powiedział, jest również dla polskich uniwersytetów. Mnie się wydaje, że myśmy trochę oddali to pole, te uniwersytety. Tam się wcisnęły się środowiska lewackie, które okopały się teraz na wyższych uczelniach, usiłują, nie wiem, bronić swojej jakiejś suwerenności źle pojętej. Usiłują bronić przed napływem ludzi z innych środowisk, więc to jest proces bardzo, bardzo niebezpieczny. Ja myślę, że tego się nie da tak zrobić jednym jakimś aktem prawnym, decyzją ministra czy nawet ustawą, no bo to był proces, który trwał przez 30 lat, od 89 roku. I dzisiaj mamy efekt tego procesu, że polskie uczelnie zostały opanowane przez środowiska lewackie, dla których historia Polski nie ma żadnego znaczenia. I to jest tyle tytułem odpowiedzi na pytanie, które pan tutaj postawił.
Prosimy bardzo, hallo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr z Framborka nie dzwoni. Witam ojca, i pana doktora. Mnie też nie komunizm, dwie wojny przeżyłem, bo w czasie wojny się urodziłem w 40 roku. No, a najprzeważniej nie to później, nie to polsko-jaruzelsko, bo zwalniany z pracy, ale mniejsze o to. A mnie wpadło nie w 52 roku. Z lubelskiego pochodzę, na ziemię odzyskane przyjechali w 48 i chodziłem tam pierwszą klasę i chodziłem do szkoły, a do gminnej szkoły poszłem. Dlaczego 52 rok? Bo poszłem do gminnej szkoły, do Sątoczna. Nauczyciel się ze mną żegnał. Mam ten obrazek, serce Pana Jezusa teraz. Był krzyż. Za jakiś czas piąta i szósta klasa byli łączone razem, bo mało dzieci było, nie? I siostra moja, półtora roku starsza, była w szóstej klasie. To było tak ze dwa miesiące, wreszcie stajemy do modlitwy, nie? A tego nauczyciel kijkę mnie w biurko stuknął, w stolik, nie ma Boga, nie ma modlitwy. Stalin tam, Bierut i jeszcze jakieś tam potrety. I po kilku takich naukach, takie byli, nie, zdjęcia ja przyniósł, nie, brałem, że Stalin mocny jak stal, jak żelazo, imieniem Gruzin Zoso, to mnie utkwiło do dziś. To ja myślał pomimo nie tego, a tatusio miał pracę na polu, bo rolnik był, nie miał czasu ze mną rozmawiać, bo 12 hektary puszkę orał. No i przyniosłem Stalina, chciałem w ramki go oprawić, dlatego ten obrazek mam serce Pan Jezusa, mamusia, jak się tego w Rumborku, to mnie dała go, mam na pamiątkę, nie? I mamusia nie pozwoliła, mówi do ojca i dopiero tatusia mnie mówił, bo w 20 roku z Sowietami walczył, że dopiero gadał jak o froncie, jak kozacy mnie tam głowy ścinali, nie? Od razu zwycięstwa nie było. Tak mnie ta komuna odleciała. No i dzięki Bogu we wojsku nie byłem, zbierałem podpisy, trzech synów, jak syn na wolnej Polsce przysięgę składał, to z radości płakałem, naprawdę mnie łzy latały z radości, jeden, drugi w Giżycku, że na Związek Radziecki przysięgi nie składa. I tatuś zawsze tak mówił, stare przysłowie, pan doktor to chyba pamięta. Jak świat światem, ruski ani Niemiec nie był i nie będzie dla Polaka bratem. Ale to prawda, a teraz jak popatrzę, zdrajcy ojczyzny jeżdżą na skargę do... No to nie mogę tego, mnie to denerwuje, bo opozycja jest, no to nie są Polacy. Kiedyś do Carycy jeździli na skargę, a teraz do Brukseli. No to dla mnie to nie jest Polak, choć, no nie wiem, tam nie ma jak Tusk. Polskość to nienormalność. Patriotyzm to idiotyzm. No gdzie te ludzie, gdzie to wykształcenie? A dzięki wychowaniu mamusi i tatusia i tak ja swoje dzieci wychowałem, że wiedzą na co głosować, wierzące są, bo to jest pierwsze, Bóg, wiara i ojczyzna, Bóg, honor i ojczyzna. I dziękuję panie doktorze za taką nie tego, bo naprawdę, aleluja i do przodu, jak mamy takich doktorów i tego, to Polska nie zginęła i historyków i nie zginie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Piotrze, pozdrawiamy pana, dziękujemy również za ten telefon. I tutaj pan Piotr poruszył niezmiernie ważną sprawę w kontekście naszego dzisiejszego tematu narodziny komunistycznej Polski, bo te narodziny były związane właśnie z wyrugowywaniem wiary.
No to prawda, rugowano patriotyzm i rugowano wiarę. No, i te pierwsze lata może jeszcze tego tak nie było widać, ale później 48-49 rok zaczyna się walka z Kościołem, prawda? Apogeum tej wojny z Kościołem będzie aresztowanie prymasa Wyszyńskiego. Usuwana jest religia ze szkół, wszystko co jest związane z religią. Kościołowi odbierany jest majątek, likwidowane są instytucje kościelne, instytucje charytatywne, opiekuńcze. To wszystko, co wiąże się z działalnością społeczną, charytatywną Kościoła, przestaje de facto istnieć, tak? No bo Kościół pozbawiony majątku nie może prowadzić szkół, zakładów wychowawczych i tak dalej, i tak dalej. No, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o edukację młodych pokoleń Polaków, prawda? Czyli wyrugowano Kościół z procesu kształcenia, wychowywania Polaków, prawda? On przestał odgrywać znaczenie. Kościół zepchnięto tylko do kościołów, prawda? Natomiast przestała istnieć, tutaj zlikwidowano tą działalność społeczną Kościoła, która była bardzo bogata i miała miejsce na wielu polach, prawda? To jest bardzo ważny aspekt zaprowadzania rządów komunistycznych w Polsce, o którym nie powinniśmy zapominać. To likwidowanie szkół, likwidowanie różnych instytucji charytatywnych, żłobków. To przestało istnieć w latach 50., jak zaczęła się wojna z Kościołem. De facto Kościół mógł dopiero odbudowywać się na tych polach po roku 89, tak? Kiedy z powrotem zaczął odzyskiwać ten utracony wtedy majątek i wchodzić w ten segment działalności społecznej, charytatywnej, takiej dla obywateli, dla wiernych. To wtedy zostało zlikwidowane przez komunistów w tych pierwszych latach, koniec lat 40. to się zaczyna ten proces i lata 50., prawda? To ma miejsce. Bardzo ważny aspekt związany z zaprowadzaniem rządów komunistów w powojennej Polsce.
Nie wiem, czy pan doktor się zgodzi z tym, tak patrząc na historię naszej ojczyzny, że ci, którzy właśnie mają niecne plany wobec naszej ojczyzny, wobec Polski, to rozpoczynają od walki z Kościołem. I historia to bardzo konkretnie pokazuje, że to jest właśnie droga do niszczenia naszej ojczyzny. Zaczynać od Kościoła.
No, jest pewnym mamy pewne podobieństwo dzisiaj, to z czym dzisiaj mamy do czynienia, z tym, co miało miejsce w tych pierwszych latach komunistycznej Polski. Wtedy również przyjęto taką diagnozę komunistyczną, że religia to opium dla ludu. Starano się walczyć z tą religią, odrywać Polaków od tej religii. Dzisiaj wydaje się podobnie. Mamy do czynienia oczywiście z zupełnie nowymi zjawiskami, jakich wtedy nie było, ale cel jest mniej więcej ten sam. Oderwać Polaków od religii, od Kościoła. Tak? No, dla komunistów ten cel też był kluczowy. I tutaj dzisiaj środowiska lewackie w zasadzie mają ten sam cel, co powojenni komuniści w Polsce. Więc w tym znaczeniu ta sytuacja wtedy sprzed kilkudziesięciu lat, z lat 40. i sytuacja obecna, one są podobne. Tak bym to powiedział.
Narodziny komunistycznej Polski. Tak, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Tak, i tutaj ta analogia, o której pan doktor wspomniał, do dzisiejszych czasów, jak dużo od nas zależy, prawda? Bo właśnie, kiedy za kilkadziesiąt lat będzie program telewizji Trwam prowadzony. Ciekawe o narodzinach jakiej Polski wtedy będą mówić przyszłe pokolenia. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Pozdrawiam serdecznie ojca i gościa w studiu, Mieczysław z Zagorzewa. Ja chciałem się podzielić taką krótką refleksją, właściwie kilkoma refleksjami na temat poruszany w dzisiejszej audycji. Otóż mój tata jako były żołnierz Armii Krajowej w okresie tuż powojennym wybrał się, powiedzmy go na pewno, do jednej z gmin mazurskich, żeby sobie gospodarstwo poniemieckie tutaj znaleźć, no bo pochodził z okolic Ostrołęki, tam przeludnione tereny były. No i taki był obowiązek, że jeżeli chciał zanocować, musiał się zgłosić do gminy i to z relacji mojego taty znam. No zachodzi do gminy, oczy otwiera, tam jego kolega taka już umiejscowił się w nowej władzy i jest tam wójtem czy naczelnikiem, jak to wtedy było. I mojego taty pyta, co ty tutaj robisz? No i tata mówi, przyszedłem jakieś gospodarstwo sobie znaleźć. Ty, mówi franierze, to tak, ponieważ z tego jeszcze się zdali. Na co ci mówi gospodarstwo? Tutaj w sąsiedniej gminie jest potrzebny wójt, ale tata miał 4 klasy szkoły podstawowej, mówi, jak ja na wójta? Słuchaj, mówi, nie musisz mieć wykształcenia, wystarczy, żebyś się zapisał do partii. I to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, jak się ta władza komunistyczna mogła utrzymać. Oczywiście, tata nogi zapadł, jak i jeszcze szybciej wrócił do miejsca, z którego wyszedł, niż tam miał szukać to gospodarstwo i już tam więcej nie poszedł. I jeszcze taka druga refleksja. Jak to się działo, że ta władza się utrzymała, ta postkomunistyczna? Była stosowana tak zwana zasada kija i marchewki. Otóż ludzi tych, którzy byli poplecznikami, łatwy sposób do zdobycia dla ówczesnego reżimu, nagradzano w rozmaity sposób. Natomiast tych oponentów, którzy byli przeciwko, stosowano wobec nich przysłowiowego kija. Cały system edukacji, na przykład jeżeli chciał ktoś pójść na studia czy do lepszej szkoły, były punkty za pochodzenia. Jeżeli był w rodziny tej komunistycznej, jeżeli był partyjny, przed nim było wszędzie otwarte drzwi. Natomiast wszyscy inni do edukacji mieli bardzo utrudniony dostęp. I to potem się odbiło w kolejnych pokoleniach. I ostatnia moja kwestia jeszcze jest taka. Już po roku 90 zaczęto robić lustracje od rozmaitych stanowisk państwowych. Lustracje powinno się w pierwszej kolejności dokonać w szkolnictwie, wśród nauczycieli. W historii powinno wsunąć się. Nie mogę być nauczycielem, nie, w mojej ocenie oczywiście, a sądzę, że podzielicie, szanowni pan ojciec i pan doktor w studiu, że nie mógł nauczyciel historii, ten, który uczył przez 30 lat tej historii postsowieckiej, nagle z dnia na dzień uczyć innej historii. To powinni ludzie jednym dekretem powinni być z miejsca usunięci z oświaty i z wszystkich innych tych szkół i z całego systemu oświaty powinni być w pierwszej kolejności usunięci. I tak to wygląda do dzisiejszego dnia, ponieważ tak to się stało, jak się stało, to mamy tego konsekwencje do dnia dzisiejszego. Takie miękkie przechodzenie i to będzie długo, długo jeszcze za nami ten okres postkomunistyczny się ciągnął. To tyle, dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy również panie Mieczysławie, pozdrawiamy i to zdanie klucz, które pan Mieczysław powiedział, zapisz się do partii.
No więc właśnie, tak, kilka problemów tu jest. Tworzenie nowych elit, oczywiście, że tak. No, instalowanie nowego porządku i instalowanie rządów komunistycznych w Polsce wiązało się z tworzeniem nowych elit. Oczywiście te stare elity, elity z doświadczeniami pracy dla państwa, doświadczeniami pracy z II Rzeczypospolitej, były eliminowane, sukcesywnie odsuwane, prawda? Budowano nowe elity, ludzi najczęściej nieprzygotowanych, niewykształconych, ale pewnych ideologicznie, bo tak jak zostało to powiedziane, zapisali się do partii. Otworzono im drogę awansu. Właśnie to był ten model, że te elity były budowane no, w ramach komunistycznej partii, że ludzie zapisujący się do komunistycznej partii mieli otworzoną jak gdyby karierę w państwie, tak? Mogli awansować, sprawować różnego rodzaju funkcje. Więc budowano nowe elity. To był jeden z ważniejszych elementów tego procesu budowy komunistycznej Polski, czyli odsuwanie starych elit, budowa, tworzenie nowych elit. Metoda kija i marchewki, o której pan tutaj wspomniał, tak? No rzeczywiście wrogów niszczono w różny sposób. Najpierw przecież niszczono w sposób fizyczny, bo toczyła się wojna z komunistyczną władzą. Później wrogów eliminowano, represjonowano. Tutaj można by wygłosić odrębny wykład na temat postępowania komunistów w PRL-u wobec tych, których uznali za wrogów. Natomiast no, nagradzano tych, którzy wykazywali no, pewne ideologiczne zaangażowanie, którzy włączali się w te struktury partyjne, w struktury, nie wiem, komunistycznego państwa. No tak rzeczywiście, tak, oni byli nagradzani, oni byli premiowani, oni dostawali mieszkania, dostawali różnego rodzaju przydziały na towary deficytowe, im umożliwiano karierę, mogli wyjeżdżać na wczasy. No premiowano ich generalnie, ich akceptację komunizmu premiowano. Tak można by ująć, że była to metoda swoistego kija i marchewki. No i trzeci problem, który pan tutaj dotknął, lustracja wyższych uczelni. Ja myślę, że my w ogóle mieliśmy problem z lustracją w Polsce. No, początek, wiadomo, ten obszar przeszłości lustracji był de facto wyłączony z postanowień Okrągłego Stołu, z tego politycznego kompromisu komunistycznej władzy z solidarnościową opozycją. Przeszłość wyłączono z tego obszaru. Tu miało się nic nie dziać, tak można by powiedzieć. No i potem początek lat 90. próby lustracji, nieudane. I praktycznie przez pierwsze 10 lat wolnej Polski, czy trzeciej RP, jak ją możemy nazwać, jak ją nazywamy, to w aspekcie lustracji nic się nie dzieje. Tym bardziej się nic nie dzieje, jeśli chodzi o lustrację pracowników wyższych uczelni. Ludzie, którzy byli uwikłani w komunizm, w tą komunistyczną propagandę, dalej pracują na uniwersytetach, robią kariery. Z tym problemem sobie nie poradziliśmy i raczej chyba już nie poradzimy. Tylko czas może, że tak powiem, trochę to zmienić. No ale będzie to bardzo trudno, ponieważ tak jak już wspomnieliśmy, środowiska uniwersyteckie zostały opanowane przez kręgi lewackie, więc tutaj będzie trudno jakoś ten proces dokończyć, czy próbować go jeszcze jakoś zrealizować. No nie byliśmy w takiej sytuacji, jak znaleźli się na przykład Niemcy Wschodnie, tak? Tam mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że były Niemcy Zachodnie, państwo demokratyczne, suwerenne, które niejako inkorporowało komunistyczne Niemcy Wschodnie. I tam na uczelniach tych wszystkich ludzi zaangażowanych w propagandę reżimu usunięto ich po prostu. Było to proste. U nas to się nie udało. Nawet nie podjęliśmy takiej próby. Więc ja zgadzam się z pańską diagnozą, że ten proces w Polsce nie został przeprowadzony, a no on jest bardzo ważny w aspekcie takiej edukacji Polaków, budowania świadomości Polaków.
Narodziny komunistycznej Polski, temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest pan dr Leszek Pietrzak, historyk, a my zapraszamy kolejnego widza. Bardzo proszę. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Zbigniew z Holandii. Jestem dobrze słyszany?
Bardzo dobrze, prosimy.
No świetnie, to witam serdecznie pana profesora Leszka Pietrzaka i ojca. Ja mam do tej bardzo ciekawej, dla mnie przynajmniej, rozmowy niedokończonej, mam kilka uwag, jeśli można. Po pierwsze, nie odpowiada mi nazwanie powojennej Polski, narodziny komunistycznej Polski, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę, że od 1945 roku Polska spod okupacji niemieckiej przeszła pod okupację rosyjską. Także kraj, który jest pod okupacją, trudno go nazwać, no bo z nazwy komunistyczna Polska wynika jak gdyby, że ta Polska jako, że tak powiem, suwerenne państwo istniało, co jest absolutnie nieprawdą, dlatego że Polska, i tu też moja jest druga uwaga, była od 1939 roku do roku 2015, a nie 90, praktycznie biorąc, nie była Polską wolną. Na to teraz moje twierdzenie o roku 2015 mam bardzo prosty dowód, który jest znany wszystkim, że w 2014 roku zmarł zbrodniarz i zdrajca Polski Wojciech Jaruzelski, któremu rzekomo wolna Polska nie tylko go nigdy nie osądziła i nie ukarała za zbrodnie, zamordowanie żołnierzy niezłomnych i tak dalej, ale urządziła mu w 2014 roku pogrzeb z honorami państwowymi. W związku z tym, według mnie, Polska jest rzeczywiście na drodze do pełnej wolności i suwerenności dopiero od roku 2015. I to była druga uwaga. To znaczy jedna, że Polska była pod okupacją, i chciałem jeszcze powiedzieć, żeby takie osoby jak pan Leszek Pietrzak, tak wybitni historycy, żeby przestali używać słowa Sowiety. Dlatego, że żaden naród w historii całej ludzkości, żaden naród sowiecki nigdy nie istniał. To był system, taki jak nie istniał naród nazistowski, tylko to był system, że tak powiem, organizacyjny państwa. I dlatego należy mówić wprost, tak jak było, czyli że już jeśli idzie o Niemców, to już to się stało, już prawie nikt nie używa ani z historyków, ani z publicystów słowa naziści napadli na Polskę, tylko Niemcy, ale wciąż jeszcze nie mówi się, że Polska była pod okupacją rosyjską, tylko Sowieci, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Także to by była druga uwaga, żeby po prostu w przestrzeni medialnej, publicznej używać zgodnie z rzeczywistością prawidłowej nazwy, a jeszcze skorzystając z okazji, chciałem coś powiedzieć w sprawie tej ilustracji, która przed chwilą była tutaj omawiana. Mianowicie miałem szczęście i przyjemność być absolwentem Politechniki Wrocławskiej i od czasu do czasu odwiedzam tam tą uczelnię z przyczyn sentymentalnych, jak jestem w Polsce i we Wrocławiu. I od co najmniej, nie wiem, 6 chyba lat albo więcej walczę z tablicami hańby, które znajdują się przy rektoracie Politechniki Wrocławskiej. Dlaczego tak to nazwałem? Zrobiłem fotografię, wysyłałem do wojewody wrocławskiego, do ministra oświaty, nie mówiąc już o tym, oczywiście, że w pierwszym rzędzie do rektora Politechniki. Przed rektoratem Politechniki Wrocławskiej znajdują się piękne tablice z brązu i na tych tablicach są wymienione nazwiska pod tytułem Zasłużeni dla Politechniki Wrocławskiej. I wśród tych zasłużonych zabrakło wielu profesorów lwowskich, którzy stanowili fundament tej Politechniki, którzy przeżyli, nie zostali zamordowani przez Niemców ani Rosjan i przeżyli drugą wojnę. Natomiast tam są zamiast ich, czyli w ich miejsce, na pierwszym miejscu znajduje się były minister oświaty, członek Komitetu Centralnego Partii Henryk Jabłoński. I wśród tych zasłużonych dla Politechniki Wrocławskiej do dzisiejszego dnia, już teraz naprawdę co najmniej od 4 lat w wolnej Polsce, są członkowie Komitetu Centralnego i Komitetu Wojewódzkiego Partii we Wrocławiu, między innymi Poręczki,
Zbigniewie
i tak dalej. I nikt tych tablic hańby do dzisiejszego dnia nie chce zmienić, co, jak zauważyłem właśnie w wypowiedzi pana profesora, by było uzasadnione tym, że w Politechnice, w uczelniach wciąż istnieją ludzie typu nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera, czyli tacy, którzy dostawali tytuły.
Panie Zbigniewie, i tu zatrzymajmy się może, ponieważ moglibyśmy jeszcze pewnie długo ciągnąć ten wątek, ale no, ramy czasowe nas też obowiązują. Zapraszamy na drugą część już naszych dzisiejszych rozmów o godzinie 21.30, gdzie będziemy również kontynuować ten temat i rozwijać te poszczególne wątki. Dziękujemy panu, pozdrawiamy serdecznie za ten głos i wprowadzone właśnie też no, sugestie o ustosunkowanie się, do których serdecznie poproszę pana doktora.
Nie, to znaczy w kwestii takiej merytorycznej może ja nigdy nie twierdziłem, że komunistyczna Polska była suwerennym państwem. W ogóle bycie komunistycznym państwem wykluczało suwerenność. To jest, to wydaje mi się jasne. Co do terminologii, no wie pan, są tutaj różne poglądy, czy stosować terminologię sowiecką, czy rosyjską, tak. Tutaj są zdania podzielone, są racje i za jedną opcją i za drugą. Ale ja pozwolę sobie więcej czasu tutaj w większym wymiarze odnieść się do tej kwestii ostatniej. To, o czym pan mówił na to, co pan zauważył na Politechnice Wrocławskiej, na której pan studiował. No, rzeczywiście tak jest, że ten obszar przeszłości w Polsce, on wymaga jeszcze naprawdę wielu działań i uporządkowania. No, to jest kwestia nazw ulic, tablic, pomników i tak dalej. Moglibyśmy tu wymienić kilkadziesiąt elementów, które powinny zostać zmienione. I to jest olbrzymia praca. Ja wspomnę jedynie o tym, że my jeszcze nie odnaleźliśmy szczątek ofiar komunistycznego reżimu w Polsce. Cały czas to robimy, więc mamy gigantyczną pracę do wykonania. Ale ja przyglądałem się temu w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które zrzuciły komunizm i przyznam się, że wcale u nas nie jest najgorzej, że oczywiście są kraje, w których w pewnych kwestiach jest większy postęp i powiedzmy to nazewnictwo ulic, placów i tak dalej zostało całkowicie usunięte. No ale w innych kwestiach z kolei, innych kwestii, innych aspektów tej przeszłości nie rozwiązano, nie podjęto działań. Więc u nas nie jest najgorzej. No, to wymaga lat pracy. Ja powiem tak. Ja chciałem ten obszar zbadać, jak to wygląda, bo to jest bardzo ciekawy obszar, czyli to, że tak powiem, usuwanie komunistycznej przeszłości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Kwestia nazewnictwa, kwestia, nie wiem, pomników, tablic i tak dalej, wszystkich miejsc pamięci, wydawnictw, podręczników. Napisałem taki kiedyś bardzo specjalistyczny, ciekawy program, który chciałem, żeby został zrealizowany w Instytucie Nauk Politycznych PAN-u. No i ten program został odrzucony. To było 10 lat temu. Zajęto się jakimś kwestią, nie wiem, cyrku czy czegoś, no zupełnie bez znaczenia. A wydaje mi się, że zbadanie, jak Europa Środkowo-Wschodnia, jak te kraje postkomunistyczne poradziły sobie z tym całym szeroko rozumianym obszarem przeszłości byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Nie mamy tutaj jakichś takich twardych danych, to należałoby dopiero zbadać. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że no, na podstawie takiego wstępnego rozeznania, a przyglądałem się tym innym krajom, jak to wygląda, to nie jest w Polsce najgorzej, chociaż trzeba powiedzieć jasno, że mamy jeszcze no, ogromną ilość pracy do wykonania. No, dla mnie kwestia pochowania ofiar komunistycznego reżimu jest najważniejsza. To jest absolutnie najważniejsze, bo to jest obowiązek państwa. No, my to robimy. Największym paradoksem jest to, że szczątki tych ofiar komunistycznego reżimu leżą w miejscach, na których zbudowano pomniki komunistycznych dygnitarzy. To jest największy paradoks w tym obszarze.
Panie doktorze, temat niezmiernie rozległy. Narodziny komunistycznej Polski. Chcemy kontynuować o godzinie 21.30. Zapraszamy na antenę Radia Maryja, abyśmy wspólnie właśnie dziękujemy za telefony, za również te tematy, które drodzy wprowadzacie do naszej dyskusji. Jakże to jest cenne i ubogacające dla nas wszystkich. Zapraszamy godzina 21.30 Radio Maryja. Panie doktorze, serdecznie dziękujemy za ten czas, za to spotkanie. Wraz z nami jest pan doktor Leszek Pietrzak, historyk. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.